Na początku tego wydania mamy ważne informacje dla kierowców jadących krajową 78 w Świętokrzyskiem. Bajka na zdrowie to wspaniała inicjatywa, w której wczoraj dziennikarze czytali małym pacjentom. Wśród nich była reporterka RMF FM. Już dziś startuje nasza akcja Wakacje inne niż wszystkie. Będziemy opowiadać wam o podróżowaniu kamperem. O poranku ostrzegamy kierowców na krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Tylko lewą stroną przejedziecie na odcinku Szczekociny-Jędrzejów w kierunku Jędrzejowa właśnie. W miejscowości Prząsław prawy pas blokuje uszkodzona ciężarówka. Uważajcie! Stanowiska wicepremiera dla Polski 2050 w rządzie Donalda Tuska po rekonstrukcji nie będzie. Tak oświadczył sam premier. Nie chciał komentować ostatnich zgrzytów w koalicji.
Nie mam zamiaru ani tłumaczyć, interpretować, a już na pewno nie tłumaczyć się za to, co robi marszałek Hołownia i ugrupowanie Polska 2050. Robią to, co uważają za stosowne. Mi się to nie podoba, a z drugiej strony czuję się odpowiedzialny za to, że dopóki nie przekroczą pewnej granicy już takiej ewidentnej nielojalności, no to ja będę raczej starał się stabilizować sytuację, no bo czuję się odpowiedzialny za to i nikt mnie nie namówi na to, żebym przyłożył rękę do rozwalania tej większości.
Tusk dodał, że do rekonstrukcji rządu dojdzie między 22 a 25 lipca. Na pewno nie będzie to jednak samego 22 lipca. Dzieci z wrocławskiego Przylądka Nadziei znają strach i słowo chemia. Niektóre od wielu miesięcy, a nawet lat dzielnie walczą z nowotworami. Nadal wierzą jednak w magię bajek, które, jak mówią lekarze, czynią cuda. Wczoraj małym pacjentom czytali dziennikarze. Przy łóżku 8-letniej Jagny, która choruje na białaczkę, pojawiła się reporterka RMF FM z Wrocławia Martyna Czerwińska.
Wiedz, myszko, że skarby są tylko głupotą. Za to przyjaciele to prawdziwe złoto. Piękna książeczka o tym, że ważniejsi są ludzie, a nie przedmioty. A ty masz jakichś prawdziwych przyjaciół?
Mam taką jedną przyjaciółkę, którą poznałam w przedszkolu. Jest miła, fajna, koleżeńska.
I jest wsparciem także w takich trudnych chwilach, na przykład choroby, co? Jakie jest twoje największe marzenie?
Bo niedługo mamy mieć pieska w domu, szczeniaczka.
No to teraz twoje zadanie wyzdrowieć i wrócić do domu, do tego szczeniaczka.
Będzie miała na imię Emily.
Życzymy zatem bardzo dużo sił w walce o zdrowie.
To także są fakty.
A w nich zaglądamy za granicę. Prezydent Brazylii zapowiedział, że nałoży 50% cła na towary z USA, jeśli Donald Trump wprowadzi takie same opłaty na produkty z Brazylii. Podkreślił też, że jeśli negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie przyniosą efektu, zastosuje prawo o wzajemności przyjęte przez brazylijski kongres. Groźba ta pojawiła się po tym, jak Trump ogłosił wprowadzenie 50% cła na brazylijskie towary od 1 sierpnia. Eksperci ostrzegają przed możliwością wybuchu wojny celnej między USA a Brazylią. Teraz wracamy do kraju. Zawieranie umów ubezpieczenia OC ma być bezpieczniejsze. Sejm przyjął w czwartek ustawę w tej sprawie. Ubezpieczyciele zyskają narzędzia, dzięki którym trudniej będzie zawrzeć taką umowę na skradzione dane. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek sprawdził, co dokładnie ma się zmienić.
Przed zawarciem umowy ubezpieczyciel sprawdzi, czy numer PESEL klienta nie został zastrzeżony. Do tej pory nie było takich możliwości. Ma to pomóc w przeciwdziałaniu zawieraniu umów na skradzione dane osobowe. Po wejściu zmian w życie trzeba będzie pamiętać, że jeśli chcemy zawrzeć umowę o ubezpieczenie OC, a zastrzegliśmy swój numer PESEL, by uchronić się przed oszustwami, trzeba będzie to cofnąć, by podpisać dokument. Można to zrobić na trzy sposoby. W aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy.
Fakty RMF polecają.
Dziś startujemy z naszą letnią akcją Wakacje inne niż wszystkie. Przez całe lato będziemy blisko ludzi, którzy pokazują, że wakacje to coś więcej niż tylko urlop. To pasja, która łączy, inspiruje i pozwala naprawdę odpocząć po swojemu. W planach mamy biwakowanie, spływy kajakowe, wyprawy na motocyklach i rowerach. A dziś zaczniemy od życia w kamperze. Na polu kempingowym w Sopocie, tuż obok plaży, będzie nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Co zobaczymy?
Planuję pokazać, co tak naprawdę przyciąga ludzi do życia w kamperze. Porozmawiam z rodzinami i pasjonatami, którzy mówią, że to nie tylko forma podróżowania, ale sposób, żeby być razem i do tego blisko natury. Zapytam, jak to wszystko się zaczęło, czy to był impuls, czy może ktoś ich zainspirował, co jest w tym najpiękniejsze, ale też co potrafi zmęczyć, bo to trzeba pamiętać, organizacja czy całkiem nowe wyzwania, na przykład przy rozstawianiu kampera. Opowiemy o sprawdzonych trikach, o tym, bez czego zupełnie się nie da wyjechać, może usłyszymy o patentach, o których nie przeczytacie w żadnym przewodniku.
To wszystko czeka na was w dzisiejszych faktach RMF FM. Polscy siatkarze w Spale przygotowują się do trzeciego turnieju Ligi Narodów w Gdańsku, który rozpoczną w przyszłym tygodniu. Wśród nich wracający do kadry po dłuższej przerwie Aleksander Śliwka, który po rocznym pobycie w Japonii podobno ma teraz przejść do tureckiego Halk Banku Ankara. Między innymi o to zapytał go nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
Jest już z nami Aleksander Śliwka, którego przyszłość klubowa maluje się jak? Gdzie zagrasz? Czy jeszcze nie wiadomo?
Myślę, że ogłoszenie w tej sprawie może nastąpić niedługo.
Także... Niedługo to jest takie niedługo tydzień, dwa, czy raczej jeszcze później się wszystkiego dowiemy?
Myślę, że tydzień, dwa, wybiorę tą odpowiedź. Bardziej tydzień, dwa niż później.
Dobra, no to jak wspominasz grę w poprzednim klubie, czym cię może zachwyciła Osaka, czy niczym cię nie zachwyciła aż?
Generalnie Japonia i Osaka jako miejsce do życia wspominam bardzo, bardzo pozytywnie. Wraz z żoną naprawdę bardzo ceniliśmy sobie komfort, wygodę życia w Japonii. Pierwszy miesiąc oczywiście był trudny i był takim czasem na aklimatyzację. Natomiast z każdym kolejnym tygodniem czuliśmy się coraz bardziej komfortowo i naprawdę wróciliśmy do Polski z uśmiechem na twarzach. Jeśli chodzi o siatkówkę, też zobaczyłem inne podejście do naszej dyscypliny sportu, do trenowania, do grania samego.
A to jakie były różnice, jeśli mogę dopytać, w Japonii?
Myślę, że przede wszystkim inaczej troszkę wyglądał trening. Nacisk był położony na inne elementy siatkarskie, między innymi na defensywne, szczególnie na obronę, której trenowaliśmy dużo więcej niż miało to miejsce w Polsce. I ta filozofia grania poprzez ich mniejsze warunki fizyczne w porównaniu na przykład z reprezentacją Polski czy z polskimi zawodnikami.
Czyli więcej techniki trochę?
Dokładnie. Gra oparta na szybkości, na sprawności, na właśnie umiejętnościach defensywnych, a nie na wysokim bloku, mocnej zagrywce. Także myślę, że też jestem w stanie i wyciągnąłem wiele lekcji dla siebie, jeśli chodzi o pobyt w Japonii, też siatkarsko.
To czemu tylko rok w takim razie? Czy to od początku było zaplanowane? Wiedziałeś, że więcej niż sezon nie zostaniesz?
Nie, podjąłem taką decyzję wraz z menadżerem i z klubem, że zmienię otoczenie, natomiast w przyszłości, jeśli pojawi się szansa powrotu do Ligi Japońskiej, myślę, że zdecydowanie wezmę ją bardzo mocno pod uwagę.
Masz teraz taki moment w karierze, że jeszcze kupę lat grania przed sobą i w sumie jeszcze kilka krajów do zwiedzenia. Masz takie myśli, żeby zostać siatkarskim obieży światem, do kiedy będziesz grał?
Myślę, że ciężko takie rzeczy zaplanować. Jest wiele zmiennych, które wpływają na decyzję. Oczywiście można mieć w głowie jakiś długofalowy plan na to, gdzie zagrać, w jakich krajach, w jakich ligach, ale po pierwsze zmieniają się okoliczności co sezon. Tą decyzję często trzeba podjąć w tym gorącym okresie transferowym w dosyć krótkim czasie, także plany to jedno, a co się wydarzy, to zupełnie inna kwestia.
No dobra, to trochę o kadrze w takim razie. Wróciłeś wcześniej niż myślałeś pewnie, że wrócisz. Czy zatem udało się stęsknić za kadrą?
Zdecydowanie stęskniłem się za ludźmi, którzy tutaj są, za wszystkimi zawodnikami, za sztabem szkoleniowym, za atmosferą kadry. Nie miałem okazji spotkać się osobiście z nikim podczas sezonu z wiadomych przyczyn. Dlatego też ta tęsknota była dużo większa i ekscytacja przyjazdem tutaj tak samo duża.
No i za atmosferą podejrzewam, że też, ale namiastka w Chicago była. To był taki poziom, jakiego spodziewacie się teraz w Gdańsku?
Zdecydowanie brakowało emocji związanych właśnie z graniem spotkań, tym bardziej granymi przed niesamowitą publicznością, niesamowitą Polonią, która w dużej części zapełniła trybuny na te nasze mecze, wypełniła je biało-czerwonymi barwami, co było niesamowitym przeżyciem. Usłyszałem wiele dobrego na temat grania w Chicago. Teraz miałem okazję przekonać się osobiście i naprawdę to było coś niesamowitego, szczególnie na meczu przeciwko Stanom Zjednoczonym, kiedy hala była praktycznie wypełniona po brzegi i ciężko było dojrzeć się amerykańskich kibiców, a z pewnością usłyszeć było ciężko amerykańskich kibiców. Także wielkie, wielkie podziękowania dla całej Polonii w Chicago i dla wszystkich, którzy tam byli, bo czuliśmy się jak w domu.
No to już uśmiech na twojej twarzy mówi wszystko tak naprawdę. Powiedz, jeszcze, w jakiej formie się teraz znajdujesz? No bo wszedłeś trochę wcześniej, trener Grbicz pomalutku cię wprowadzał na tym turnieju w Chicago. Teraz też to tak będzie wyglądało, że nie będziesz grał od dechy do dechy, tylko będzie troszeczkę no, rotował składem. Jesteście już po rozmowie na temat takich kwestii?
Rzeczywiście, ten wyjazd mój do Chicago nie był planowany początkowo. Doleciałem też do drużyny dużo później, bo 3 dni później niż chłopaki, także nie miałem czasu na szybkie przestawienie się. Tak naprawdę byłem niecałe 48 godzin przed pierwszym spotkaniem. Myślę, że dlatego w pierwszym meczu wchodziłem tylko zadaniowo, a potem miałem okazję rozegrać cały mecz przeciwko Stanom Zjednoczonym i pomagać chłopakom na zmianach w innych pojedynkach. Tak naprawdę ja jestem gotowy zawsze, aby wejść na boisko albo pomóc, czy to jest cały mecz, czy to jest zmiana zadaniowa, czy to jest po prostu wsparcie drużyny z boku, obserwacja tego, co dzieje się na boisku i podpowiedź. I to się nie zmienia od paru lat i myślę, że to już od trenera zależy, w jaki sposób i w jakim wymiarze będzie używał poszczególnych zawodników.
A byłeś gotów na zmianę takiej trochę roli w kadrze, no bo teraz jesteś jednym z tych bardziej doświadczonych, a jest trochę nowych twarzy. Co, wspierasz kolegów? Kto twoim okiem się mocno wyróżnił już w tych poprzednich turniejach Ligi Narodów?
Rzeczywiście, nie ma z nami kilku doświadczonych zawodników, którzy byli między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Ta zmiana pokoleniowa, powiedzmy, to jest naturalna kolej rzeczy i ona następuje od wielu lat w kadrze takimi etapami, szczególnie po Igrzyskach Olimpijskich. Ja staram się przede wszystkim być sobą, starać się dawać przykład chłopakom, szczególnie tym młodszym, tak jak pan tutaj wspomniał, być do dyspozycji zawsze, kiedy mnie potrzebują. Myślę, że w naszej grupie jest duży bardzo potencjał. Mam nadzieję, że pokażemy ten potencjał w pełni na boisku podczas tych najważniejszych spotkań w tym sezonie. Natomiast przed nami jeszcze sporo pracy, aby to wszystko skleić na boisku, aby nasza współpraca była na bardzo wysokim poziomie i aby to, co mamy najlepsze indywidualnie, pokazać też jako drużyna.
A tak jeszcze na koniec się zapytam, bo powiedziałeś ładnie, wyraźnie, że chętnie byś jeszcze kiedyś wrócił do Japonii, jeśli się nadarzy okazja. Do Plusligi rozumiem, że też. Kiedyś cię tam zobaczymy, twarda deklaracja padnie, czy pomidor?
Tak jak mówię, ja mogę mieć swoje plany, a to wszystko różnie bywa. Ale myślę, że jeszcze, że wrócę do Plusligi. Nie wiem kiedy, ale...
Kiedyś.
Myślę, że wrócę, zagram jeszcze w Plusligi.
Bardzo dziękuję.
Z Aleksandrem Śliwką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Tu kończymy Fakty o 5. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Na kolejne wydanie Faktów zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Michała Gardiasa.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.